Naszym gościem dzisiaj, proszę państwa, jest pan...
Dzień dobry, Łukasz Simlad. Jestem w Radiu Podlasie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
Panie Łukaszu, jak wyglądała pana droga do aktorstwa? Skąd taka decyzja o podjęciu takiej drogi życiowej?
Myślę, że to była tak bardziej intuicyjna decyzja, na pewno nieświadoma, bo ta decyzja pojawiła się w moim życiu w pierwszej klasie liceum. Jakoś tak poczułem za sprawą jakiegoś wydarzenia artystycznego, które oglądałem w telewizji. Uświadomiłem sobie, jak może być fajna wymiana energii pomiędzy tymi ludźmi na scenie, a tymi ludźmi, którzy są publicznością, że ta energia po prostu sobie faluje, że jak aktor wypuści coś fajnego, to ta piłeczka zawsze do niego wróci i to może być niezły rajd. Potem oczywiście w miarę uprawiania tego zawodu, to człowiek się coraz więcej o tym dowiaduje i coraz więcej się zmienia, światopogląd się zmienia, ale cały czas to, co odkryłem intuicyjnie w tamtym 92 roku, cały czas jakoś mnie prowadzi i funkcjonuje i cały czas staram się nad tym bazować.
To takie swoiste odkrycie prawdy o sobie w młodym wieku, a młody człowiek musi tą prawdę odgrzebywać za pomocą autorytetów, jakichś tam znaków. To pan sam ją odkrył, czy to był właśnie wpływ jakichś takich czynników z zewnątrz?
Ja myślę, że czynnik z zewnątrz na pewno był, bo miałem takie szczęście wychowywać się w domu, gdzie nie miałem dostępu do filmów. Zawsze te takie pozycje ikonowe kinematografii światowej były dla mnie dostępne. W dosyć wczesnym wieku zobaczyłem i dawno temu w Ameryce i Taksówkarza Scorsese i wszystkie filmy tamtego okresu hollywoodzkiego, to takie dosyć znaczące. I gdzieś... I nie mam do tego żalu, że w jakimś dosyć młodym wieku do mamy, że dostąpiłem jakiejś takiej przemocy, która czasami w bardzo dużym stopniu i natężeniu epatowała z tych filmów. Nic to ze mną nie zrobiło żadnego dewianta. Wręcz przeciwnie, bo poczułem, że jestem wychowywany w domu, gdzie jest jakiś taki coś, co się nie zdarza w dzisiejszych czasach, to znaczy kult aktora. To znaczy ten kult aktora już nie ma takiego czegoś, a kiedyś jeszcze był.
Autorytet?
I przez to ci ludzie z tego szklanego ekranu, z ekranu kinowego, gdzieś, którzy się zarejestrowali na tych taśmach, tym co robili, stawali się gdzieś tam dla mnie podświadomie autorytetami, które potem przeistoczyły się w te autorytety realne już za sprawą pracy zawodowej po szkole, a już w szkole za sprawą samych wykładowców, którzy mnie uczyli.
Chyba pani Danuta Szaflarska powiedziała, że z roku na rok jest coraz trudniej być aktorem. Ona miała 95 lat chyba, jak to powiedziała.
Pani Danuta Szaflarska w ogóle...
I to faktycznie tak jest?
Tak, w wieku 95 lat, jak poszła na etat do pana Grzegorza Jarzyny, do Teatru Rozmaitości, czyli dosyć odważnego teatru, który jest na mapie teatrów warszawskich. Spytana, jak to jest z tremą, to ona powiedziała w wieku 95 lat, że z roku na rok jest coraz gorzej.
Aha, że jest coraz gorzej.
To chodziło o tremę, ja to znam tem. Ale jest coś takiego, że jest gorzej, ponieważ zwłaszcza u nas w kraju te granice takiej jakości się trochę pozacierały. To znaczy ja staram się jakby kultywować to w sobie, że ta drabinka, ta poprzeczka, którą sobie stawiam, jest taką poprzeczką właśnie tych filmów, na których ja się uczyłem, a ta niejakość teraz wprowadzania tych seriali bardzo naprędce robionych. Filmy są czasami bardzo szybko realizowane, bo one, czasami są takie sytuacje, słuchajcie, zaczynamy za tydzień zdjęcia. Jak tu się przygotować nawet, jeżeli to nie jest trudna rola, to jednak trzeba ten film zorganizować, żeby on nie był robiony metodą taśmy klejącej i sznurka, tylko żeby też był jakoś sprawnie przygotowany, co potem też odbija się na pracy, bo o wiele łatwiej się pracuje, jak coś jest przygotowane. I trudniej jest być aktorem, bo też nie wiadomo, w jaką stronę to aktorstwo idzie, bo wszystko się takie rozmyte trochę porobiło. No. Dlatego ja staram się opierać swoją wiedzę na tym, co oglądam za granicą. To znaczy wiele filmów oglądam zagranicznych, wiele filmów festiwalowych, bo to jest jakiś taki wyznacznik aktorstwa. My sami w sobie, Polacy, nie będziemy wyznacznikami aktorstwa. To znaczy to ten wyznacznik idzie ze świata. I trzeba się jakoś posiłkować.
A to nie jest tak właśnie, że te czasy generują i trudność bycia aktorem i w ogóle trudność bycia człowiekiem? Wspomniał pan, że przez tydzień trzeba się przygotować do roli. Znakiem tego rozumuję, że trzeba być elastycznym. No, każdy zawód chyba dzisiejszy świat wymaga od każdego zawodu takiej elastyczności. To może czasy są takie trudne i będzie jeszcze gorzej?
Pani co, ja nie wiem, czy każdy zawód wymaga tej elastyczności, czy my po prostu tę elastyczność sami w siebie troszeczkę wpychamy tym pędem. Bo nagle jak się okazuje, że wyjeżdżamy spontanicznie, co mi się bardzo rzadko zdarza, ale czasami się zdarza. Mam wolny czas, wyjeżdżam spontanicznie, nagle z dnia na dzień gdzieś, bo mówię, już mam dosyć tego miasta, muszę odpocząć. nagle się okazuje, że ten świat się nie zawalił. Nie zawalił się. Wrócimy do tej pracy i ta praca będzie. Nikt nas tej pracy nie pozbawi. To nasze myślenie, że jak sobie zrobię przerwę, zwłaszcza przerwę, która w zawodzie aktora powinna być wskazana, bo zawód aktora jest no takim zawodem, gdzie się pracuje na, no ja to nazywam na otwartym nerwie, na otwartym ciele czasami, no bo to są jednak, jak chcesz się coś dobrze zrobić, to są prawdziwe emocje, które trzeba przez siebie przerzucić. Organizm zawsze, jeżeli ta emocja będzie prawdziwa, jakoś z tą emocją musi zareagować, czyli jakiś proces chemiczny w tym organizmie zajdzie lub fizyczny, rodzaj spięcia albo wytworzenia jakiejś substancji chemicznej, która jest dostarczona do mózgu pod wpływem emocji, która poszła prawdziwa. I tego się nie da tak wyczyścić. W związku z tym aktor powinien mieć przerwy takie kondycyjne, fizyczne, ale
ile
też przerwy.
Ile taki reset trwa?
Ile taki reset może trwać? No, u nas się nie praktykuje takich przerw, trzeba zasuwać, bo nawet jak się kończy teatr w czerwcu, to lipiec, sierpień jest tym momentem wysypu wszystkich produkcji filmowych, gdzie się zarabia przez wakacje po to, żeby móc hobbystycznie pracować znowu przez rok w teatrze. Bo teatr jednak jest taką akcją, że z samego teatru aktor no, nie wyżyje. Jeżeli, bo czasami w miesiącu jest jeden spektakl, czasami się zdarzy tych spektakli 15, czasami nie ma żadnego, w miesiącu jest goła pensja, więc to się różnymi prawami rządzi. Ale ciężko z takimi przerwami świadomymi, zaplanowanymi, ale jak ktoś może sobie pozwolić, to nawet no patrząc z doświadczeniem aktorów amerykańskich, którzy robią czasami dwa filmy w roku i odpoczywają te drugie pół roku. Oczywiście my rozmawiamy o zupełnie innej półce, innych realiach. Ja się z tego śmieję, nie? Że leży scenariusz u aktora amerykańskiego.
To Łukasz Simlet z wyrobionym nazwiskiem, ile sobie pozwala.
W tym momencie, ile chciałbym na przykład, no to myślę, że to potrzebowałbym takie 3 miesiące po takim 4-letnim okresie intensywnej pracy, niemalże bez urlopu. No myślę, że takie 4 miesiące wyjechania z restowania. Oczywiście nie mogę sobie na to pozwolić, bo zaczyna się września, zaczyna się teatr. I
na
to
przykład
jest
letni
taka,
kadr pana wzywa.
Na przykład, ale bardzo miło. Jest to jakaś ucieczka z dużego miasta.
Jak wyglądały początki pracy w zawodzie?
Ja miałem to doświadczenie i nawet nie doświadczenie, może szczęście, że jak sobie wymyśliłem tę szkołę teatralną w tym 92 roku, w 96 pisałem maturę, i bardzo chciałem się do tej szkoły dostać. Dosyć wcześnie się tym zacząłem interesować, czym to jest uwarunkowane, czym to jest obwarowane takie egzaminy, czym się takie egzaminy je, jak one wyglądają, jak trzeba się przygotować. I postanowiłem na to poświęcić trochę czasu i dostałem się do takiego studia przygotowawczego pani Doroty Pomykały w Katowicach, aktorki z Krakowa Teatru Stu. I przez 2 lata intensywnie w każdy weekend tam jeździłem i się do tych egzaminów przygotowywałem. I pomimo tego, że w trakcie tych egzaminów do szkoły teatralnej, które trwały około miesiąca, bo to się w etapach rozkłada, schudłem około 8 kg, bo tyle mnie to kosztowało i tak mnie spalała chęć dostania się do tej szkoły, to jakoś tak nie poczułem tego w sensie psychicznym. To znaczy te egzaminy mnie nie rozbroiły przez to, że uczestniczyłem już w tych kursach przygotowawczych prowadzonych pod kątem, jak taki egzamin wygląda. Czyli już nikt nie był mnie w stanie psychicznie jakby złamać. Bo ja nie mówię o zaskoczeniu na takim egzaminie, bo czasami może się pojawić
no to
zadanie.
To różnica jest między złamaniem a zaskoczeniem.
Bo można się poddać gdzieś psychicznie, bo człowiek nagle poczuje, że jedzie na rezerwie i a oni też, wykładowcy, na to patrzą, no bo to jest jakaś predyspozycja do zawodu, prawda? Jakaś taka wytrwałość, która jest niebywale potrzebna. I tam mi się w tym studiu Doroty Pomykały przydarzyły takie pierwsze momenty, bo te momenty w zawodzie aktora się pojawiają i są nieliczne, zdarzają się od czasu do czasu, jakiegoś takiego chwilowego wzniesienia się nad deski sceniczne, tego takiego przysłowiowego pofruwania. Czyli coś, co się zdarza pomimo nas, dzięki nam, ale my tego nie rejestrujemy, tylko to jest takie wejście w jakąś sytuację sceniczną, że pewnie nieświadome te pierwsze wejścia, ale najpiękniejsze. W związku z tym zawsze, jak się nawet w szkole teatralnej działo źle, w sensie takim, że człowiek psychicznie gdzieś tam podupadał, pierwszy rok, który jest rokiem selekcyjnym i to mocno wpływa na psychikę, bo nie wiadomo, czy mnie wywalą w zimie, czy mnie wywalą pod koniec pierwszego, a może nie wywalą, ale to niebezpieczeństwo istnieje. Ja zawsze wracałem do tych momentów i tak starałem w sobie gdzieś tam odszukać, jak ten mój organizm rezonował, że to było fajne. I
jako takiej siły motywacji?
Jako takiej siły motywacji, takiego uzbrajacza, jakiegoś takiego rezerwowego paliwa. Jak to tak kombinowałem wtedy, że to było fajne i cały czas staram się do tego tak podchodzić, żeby ten zawód mnie cały czas zaskakiwał, bo on jest wtedy ciekawy. W ogóle z tym zawodem to jest tak, ostatnio sobie myślałem, dlaczego ludzie tak chętnie patrzą na przykład w ognisko płonące, nie? Można bez końca patrzeć
w ognisko. No, ogień ma jakąś magię.
No bo to jest jakieś wyzwolenie energii, które nigdy nie będzie takie samo. Każde ognisko jest co sekundę inne i każde ognisko różni się od innego ogniska. Nie ma dwóch takich samych, nie? Jakieś wyzwolenie energii. I w aktorstwie tak jest, że jak jest prawdziwe wyzwolenie energii bez żadnej ściemy, to my po prostu na to patrzymy. Czasami nie wiemy dlaczego, ale patrzymy. Coś, co mijamy na chodniku, nie przypadkowego się zdarza, ale patrzymy na to, nie?
Każdy człowiek ma predyspozycję do bycia aktorem, bo zawód modelki mogą pełnić wysokie, prawda, szczupłe. Lekarzem trzeba wykazywać się jakimiś tam umiejętnościami, być mega zdolnym, prawda, mądrym. Tutaj co się wpisuje w cechy?
No to trzeba mieć pociąg, nie trzeba się bać krwi, na przykład,
Dokładnie, teraz nie mogę odnaleźć go, o co mi chodzi. A tutaj trzeba się wykazywać jakąś nadwrażliwością.
Też ja tego nie próbuję nazwać. Jakaś predyspozycja na pewno musi być. Jakiś musi być taki w nas bodziec, który nas cementuje na tę tremę. No, chęć przede wszystkim pokazania ludziom kosztem tej tremy, która, jak się jeszcze poczuje, że ta trema jest inspirująca i jest nakręcająca, nie hamująca, to znaczy, że się ma predyspozycję do występowania przed publicznością. No to musi być przede wszystkim brak wstydu, który by nas nie ograniczał do wyjścia przed publiczność. Na pewno też wrażliwość, bo to jest taka chęć spostrzegania świata, dostrzegania tego świata. Ja na przykład wychodzę z założenia, no bo mój zawód opowiada o ludziach, opowiada czasami, no czy to jest film o jakimś konkretnym człowieku. Ja przede wszystkim, no muszę być człowiekiem, muszę mieć chęć podpatrywania drugich ludzi, kontaktowania się z ludźmi, żeby przede wszystkim móc o tych ludziach gdzieś tam opowiadać. No, ja uwielbiam jeździć tramwajem, uwielbiam jeździć autobusem, podpatrywać ludzi. Nie zamykam się w jakimś kloszu szklanym, bo to mi nic nie da. Ja się zastanawiam, jak gwiazdy właśnie takie hollywoodzkie funkcjonują na tych swoich posiadłościach. Moim zdaniem zawód aktora to powinien być taki zawód, gdzie ja muszę wyjść do ludzi, żeby coś móc o nich opowiedzieć.
To gdzie pana można spotkać w tramwaju?
No, relacja Wola Centrum, Warszawa, dobrze, tramwaj 24.
Będę jeździła. Wracamy do pytań. Ma pan na swoim koncie sporo spektakli teatralnych. Co jest dla pana istotne przy budowaniu takiej postaci? Zdradźmy, jak wyglądają kulisy pracy w teatrze, jeśli chodzi o warsztat pracy aktora. Mm-hmm.
No, tak naprawdę jakby taki człowiek z ulicy przyszedł do teatru i postanowił, że będzie podpatrywał te próby, nie wiedząc kompletnie, czym się to je, to myślę, że po dwóch dniach by mu się to znudziło, bo to jest dosyć katorżnicze zajęcie, ponieważ zwłaszcza w zimie, jak się zaczyna w październiku próby do spektaklu i wychodzi się z tego teatru, z tych pomieszczeń bez okien, powiedzmy po premierze lutowej, czyli tam styczniowej, czyli te 3 miesiące bez słońca, w norze bez okien, w sztucznym oświetleniu, wchodzi się, to jeszcze jest szarawo, wychodzi się 22, już jest ciemno. I to powtarzanie tych scen, które tam się rozbiera na te czynniki pierwsze, no przede wszystkim ten zawód jest rzemiosłem. Tak jak mówiłem, trzeba coś najpierw zrobić, wyrobić rzemieślniczo, poukładać sobie te klocki, zmierzyć ich wagę, dostosować te klocki, gdzie one mogą leżeć koło siebie, bo ja tak dosyć obrazowo tak staram się, emocje, tak ja sobie tak to nazywam, poukładać, rozłożyć siły tej swojej roli, bo ona też nie może być na przykład rola w teatrze non-stop w ataku. No, to jest takie jakaś też rozłożenie sił w roli, żeby widza to magnesowało, że ta postać jakoś się mieni, że to jest sinusoida. I jak te klocki się sprawnie poukłada i w miarę tam pojęcia o tym temacie, który opowiadamy i wdrożenia się w ten temat, o którym na przykład opowiadamy, czy mamy na to czas, jakiegoś możliwości większego wyrobienia niuansów tej roli, no to potem można sobie pozwolić w trakcie już spektakli na lekkie fruwanie z tą wyrobioną partyturą. Ale myślę, że dla takiego człowieka z chodnika to wyrabianie godzinne, 8-godzinne, czasami powtarzanie, nie wiem, jednej strony przez 4 godziny może być dosyć nudne. No, dlatego widz chodzi na spektakle. A jak to się robi, czy jak to się je, to
esencję już tego
jakąś przyczyny. Esencję, no jakiś przepływ. Oczywiście pewnie są ludzie, których by to interesowało i chętnie zapraszam do teatru, może mogę pomóc. Ale myślę, że ciekawszy już jest potem ten proces zarezonowania z tym przygotowanym materiałem, to znaczy jak mi to pójdzie dzisiejszego dnia i co się zdarzy w tej zawiesinie, bo każda publiczność też jest inna. Czasami mam świetnie przygotowany spektakl i wychodzi się i pierwsze sekundy człowiek już czuje, że dzisiaj nie pójdzie. I to się sprawdza do samego końca, bo coś wisi takiego w powietrzu.
Od publiczności.
Od publiczności, czy nie wiem, jest jakaś aura pogodowa, że no, to są przedziwne rzeczy. I na przykład ten spektakl obsuwa się w jakąś taką kaleką stronę, że wydawało nam się, że ten dobry spektakl myśmy dzisiaj po prostu położyli, zniszczyli, no ale jutro będzie lepiej. I na przykład jutro przychodzi inna publiczność, jest energia taka, że się od razu czuje, że jest chęć podpatrywania tego, co jest.
Ale to niesamowite, nigdy nie sądziłam,
że zazwyczaj tak jest w niedzielę, po niedzielnych obiadach, że już teraz tak techniczne to wyłuszczę, po niedzielnym obiedzie publiczność zazwyczaj przychodzi do teatru i teraz nawet nie obwiniam publiczności, która chce oglądać ten spektakl, ale to, że myśmy 2 godziny temu zjedli obiad, nie za bardzo nas predysponuje do żywego reagowania, bo za bardzo nie mamy siły. Jeszcze jak aura jest na przykład deszczowa. Ja mówię o takich czynnikach, które się składają, że na przykład na to, że spektakl dzisiaj idzie w zupełnie inne rejony.
No, predyspozycje aktora też danego dnia.
I danego dnia oczywiście aktora. I
mówił pan o rzemiośle. To rzemiosło wynosi się ze szkoły teatralnej, a co z aktorami, którzy nie są po szkole teatralnej, tylko z przypadku?
Film i serial różni się totalnie innymi prawami, bo czasami znajduje się osobę i ja sam tego nie wykluczam, jak ja sobie myślę na przykład o tym, że kiedyś bym chciał reżyserować film i tam jakieś mi pomysły przychodzą do głowy. Chciałbym, bo myślę, że to jest niezła frajda. To znaczy frajda, takie wyzwanie, nie mówię tego w kategoriach zabawy tylko, broń Boże, tylko w sensie jakby uświadomiłem sobie, że jestem w stanie wziąć na siebie taką odpowiedzialność, że zaopiekuję się wszystkimi tymi ludźmi, których mam pod sobą, bo do tego się sprowadza reżyser i przy okazji udałoby się zrobić coś fajnego. Razem jakąś ekipą strzelić do jednej bramki.
A to nie będzie też tak, że reżyser, aktor widzi właśnie to rzemiosło u aktora, który stoi po drugiej stronie kamery? Czyli
oczywiście,
bardziej zwróciłby
tak
na to uwagę?
Ja na przykład uwielbiam filmy od reżyserskie. To znaczy, kiedy aktorzy reżyserują filmy Shona Penna, które on wyreżyserował. Mhm. Gary Oldman co prawda wyreżyserował jeden, ale genialny. Mhm. I ja widzę, jaki tam jest nacisk położony właśnie na to, o co opowiadałem. Czyli to rzemieślnicze wyrobienie roli, na wpadanie pomysłów, co detale można do roli dodać, te detale. Bo to mnie jakby też interesuje. Aczkolwiek są też tak reżyserzy, którzy potrafią tak znaleźć obsadę, że w półsłowach się porozumiewają z tym aktorem, jakoś pozawerbalnie, a to już się zaczyna tak samo robić, bo mają taki materiał, tak zrobili obsadę, że to na przykład z tego powstaje genialny
pracował
film.
Pracował kiedyś pan z takim reżyserem?
Tak, taką reżyserką jest na przykład Małgosia Szumowska, gdzie to się odbywa czasami poza słowami. Ona mówi, wiesz co? Ja mówię, wiem. To zobacz po ujęciu, czy to to. Ja mówię, no co to jest to? I jakby, że takie czucie, poznawanie też, to jest dla mnie ważne. Poznawanie się z drugim człowiekiem podczas filmu. Dla mnie film to nie jest tylko wejście i zrealizowanie scenek, tylko to jest spotkanie z grupą ludzi, z ekipy technicznej, z ekipy tej niby artystycznej, reżyser, wszyscy jesteśmy technikami i gdzie ci ludzie wiedzą, że robią jeden film razem, wspólnie i że nie ma siedzenia, a której oni tam skończą, o Jezu, ile będziecie tą scenę jeszcze robić? Bo to jest wtedy, zaczyna się zupełnie inny kontakt i wszyscy czują, że robią coś ważnego.
Niedawno mogliśmy obserwować pana w znacznie innej roli w serialu Krew z krwi, czarny charakter, ale i tragiczna postać, wspaniała gra emocji. Co pozwala sięgnąć od takich emocji strachu, przerażenia, uwikłania, potrzasku?
Doświadczenie. Nie mówię, że mam doświadczenie mafijne, to znaczy, że obracałem się w półświatku i widziałem takie sytuacje. No nie, no gdzieś tam sytuacje takie wielokrotnie zostały w bardzo znakomity sposób odzwierciedlone w filmach, czyli wykreowane sztucznie, ale gdzieś zależy to, jakie są filmy bliskie realiom, ale też no muszę sięgnąć do siebie, to znaczy w sytuacji zagrania, że jestem facetem, który obraca się w półświatku i dopada go taki lęk, bo nie wie, czy ta kulka w głowę, ten wyrok będzie jutro, będzie za rok, czy nigdy się nie zdarzy i z tym ciężarem, z tym krzyżem będzie musiał żyć. No to sięgam do jakiegoś swojego prywatnego strachu, który miałem okazję, bo nie mogę powiedzieć przyjemność czy nieprzyjemność, bo z każdej emocji coś wynika, okazję przeżyć i przerobić to jakby na tę postać, która dostaje takie, a nie inne wektory, a strach jest strach.
Mhm. Długo się wychodzi z takiej postaci?
Myślę, że z postaci to się, ja nie mam takich problemów, to się szybko wychodzi, tylko te emocje w nas zostają.
Mhm. No mówię postać, o tych emocjach.
O tych emocjach.
Właśnie.
No czasami jest tak, na przykład biorąc pod lupę jeden dzień, że zasuwam, powiedzmy, w filmie, mam zdjęcia, jadę na spektakl, kończę ten spektakl, który trwa 3 godziny, zasuwam przez te 3 godziny non-stop na jakichś emocjach, które bardziej rezonują ze mną, mocniejszych. No jest godzina 22 i w tym momencie tak człowiek czuje, no i co tu teraz robić? Ja mówię tak jakby o przykładzie jednego dnia. O tej porze, gdzie normalny człowiek już wygasza swój organizm, aktor na przykład dopiero jest na jakiejś górce, na którą wszedł. I teraz jeszcze z tej górki musi zejść, żeby pójść do łóżka, nie? I różne są sposoby na wyciszenie tego. Jedni grają w PlayStation, drudzy piją alkohol. A po takich intensywnych pracach, gdzie na przykład ma się doświadczenie na przykład filmowe z jakąś rolą, to ja nie mam problemu bardziej wychodzenia, żegnania tych emocji, bo to się rozkłada inaczej siłowo, bo robi się 1, 2 sceny, 3 sceny dziennie. Czasami jak jest trudna jakaś emocjonalna, to wiadomo, że ten rezon zostaje i człowiek musi jakoś się wyciszyć danego dnia. Ale ja mam problem właśnie, jak się zdarzy fajna współpraca, ja mam syndrom kolonii, ja to nazywam po filmie. To znaczy, kręciliśmy film 2 miesiące i teraz... No co, każdy wraca do domu, co dalej? No kartki do siebie pisać, tak jak po koloniach się wracało i tak niby przyjaźnie, no ale co, ktoś z Rzeszowa, ktoś z Opola i no, może zobaczymy się, no od wyjątku, jakby ktoś do kogoś przyjechał, to by był jakiś wyjątek. No można kartkę napisać, a potem wszystko się zapisuje.
To dużą cenę się płaci, pełniąc zawód aktora, prawda? Ale jaki jest bilans tej ceny? Bardziej pozytywny czy negatywny?
Jeżeli się umie o tym w jakiś taki trzeźwy sposób myśleć, to myślę, że pozytywny. Bo gorzej, jak się ktoś zatraci, to znaczy zaczyna żyć w jakiejś swojej świadomości, że jestem tylko aktorem. No, jak się, nie wiem, jak to wytłumaczyć. No, trzeba być przede wszystkim, umieć od razu stanąć obok i powiedzieć, jestem człowiekiem, chce mi się siusiu, no muszę iść teraz siusiu. No. I normalnie podchodzić do tego... No. Są ludzie, którzy są uprawiają ten zawód i oni są non-stop aktorami. Oni wchodzą do sklepu i oni mówią, że poproszę teraz, może ten chleb bym poprosił.
Aktor musi funkcjonować w otoczeniu innych aktorów?
Aktor też musi być trochę niezauważalny, żeby móc też podpatrywać i przekazywać w sposób taki niebolesny, że widzimy jakąś postać, nie wiemy, jak ten aktor to gra, to jest genialne. Kiedy nie widzimy tych szwów, no to trzeba jakoś umieć wnikać w tłum i być człowiekiem przede wszystkim i starać się. Oczywiście w miarę lat mi się zdarza, że ludzie mnie rozpoznają bardzo często. Żadna przykrość mnie z tego powodu nie spotkała, same tylko przyjemne rzeczy i dobre słowa, ale...
Tylko? Sława no, daje jakieś
no,
tam...
No stara się, że koledzy byli na przykład pobici przez to, że są rozpoznawalni, nie? Ty, aktor, chodź tutaj. Ja to biorę jakoś z dobrodziejstwem inwentarza i z poczuciem humoru, no bo czasami wielokrotnie się zdarza, Jezu, to pan? Jezu, co pan jest? W telewizji pan jest większy. I mam takie, no...
Może młodszy.
Telewizja kłamie, no. Telewizja poszerza. A jaki ma pan telewizor? Wąskocalowy? Czy... No i to tak... No.
Faktycznie jest pan grubszy w telewizji.
No bo telewizja rozciąga i też, no...
No właśnie. Kamera pogrubia ogólnie.
Troszeczkę dodaje kamera. I tyle. Czasami człowiek dostanie słoik wydrylowanych wiśni. Ja bym mogę panu... No i to są bardzo czasami przyjemne zdarzenia. Jak się coś nieprzyjemnego na powietrzu, na horyzoncie tam świta i człowiek ten, to trzeba uciekać i tyle.
Czy jest taka postać, rola, charakter, który chciałby pan kiedyś zagrać?
Ja mam problem zawsze z takimi pytaniami, bo to jest tak, jak najszybciej rozśmieszyć Pana Boga, to znaczy powiedzieć mu o swoich planach, zwłaszcza w tym kraju. I ja nie mam takich planów i nawet nie z wyrachowania, że hołdując temu powiedzeniu, tylko ja lubię w tym zawodzie to, że nie wiem, co będzie następnego dnia, na razie. I myślę, że nie napinam się na takie pomysły, ponieważ też patrzę z doświadczenia wielu starszych aktorów, którzy już teraz kończą karierę albo skończyli, że ta świadomość chyba... chęci robienia konkretnych rzeczy gdzieś też przychodzi z czasem. To znaczy dojrzewamy do czegoś, coś nas coraz bardziej zaczyna interesować, bo jak się rozbiera ten organizm ludzki na jakieś czynniki pierwsze, bo też aktor jest trochę psychologiem, musi być, musi umieć wyczytać, jakie są zależności, co się z czego bierze, albo domniemać, dlaczego taka emocja, a taka zaraz po niej inna zupełnie, bo tak jest to w tekście zapisane i ja teraz muszę to usprawiedliwić, znaleźć łącznik dla tych dwóch emocji, nie? Czyli też muszę jakoś umieć tam rozbierać tę psychologię ludzką. Ale to się tak człowiek babrze w tych innych ludziach, w tych charakterach i nagle może gdzieś tam kiedyś coś mnie bardziej konkretnie zainteresuje, to znaczy jakiś typ człowieka. I ten typ człowieka zacznę sobie rozbierać jeszcze nad te podjednostki i wtedy będę mógł powiedzieć, chciałbym zagrać coś takiego. Mhm. Nie mam takich marzeń, że chciałbym zagrać Hamleta albo Lira na starość. Co będzie, co się zdarza. Może ktoś napisze taką sztukę, która jeszcze nie została napisana i będę miał to przyjemność zagrać za 40 lat i to będzie jakieś coś nowego.
Reasumując, ciśnienia na postać nie ma.
Ciśnienia nie ma i też myślę, że to jest zdrowe podejście. Ciśnienia mam takiego zawodowego. To znaczy, jak coś będzie, to będzie. Jak mnie gdzieś nie chcą, to po prostu sobie idę dalej.
Ale nie jest pan już spełnionym aktorem.
Nie, broń Boże, no bo spełnienie aktorstwa, powiedzieć, że jestem spełnionym aktorem, to jest...
Koniec?
No już, to już jest koniec, no bo nie ma tego motoru takiego, który by mi dawał siłę do tego napędu, do rozbierania następnych jakby propozycji, które gdzieś tam dostanę. Intuicyjnie czuję, że one są ciekawe, no ale muszę coś dodać od siebie.
A człowiekiem spełnionym pan jest?
Nie, też jeszcze nie.
Bo facet jest spełniony, kiedy zasadzi drzewo, tak? Spłodzi syna, wybuduje dom.
No to zasadziłem drzewo na razie.
Syna jeszcze
dwa.
Nie. Tutaj zmierzam do pytania, jaki Łukasz Simonat jest prywatnie.
Myślę, że podobny do wielu ludzi. Czasami momentami słaby, bo brakuje mu cierpliwości. Czasami może na jakimś takim niemalże etapie, że co tu robić dalej, jakiejś takiej... Tak naprawdę nic nie wiem o tym zawodzie. Mam wrażenie, że się w tym zawodzie cofam. I to też się przekłada na moją prywatność. Bo też są takie momenty słabości, które się przekładają na moją prywatność. I nie wiem, no może jakaś depresja się pojawia wtedy. Jestem człowiekiem, który boi się zimy, bo potrzebuje słońca.
To może wtedy ten reset.
Może wtedy ten reset, no ale niestety trzeba grać w teatrze. No tak. I to jest taka... troszeczkę wykluczająca się sprawa. Aczkolwiek mam znajomego aktora, rozpoznawalnego w Polsce, który nie narzeka na brak pracy i postanowił teraz z rodziną, bo takie miał marzenie, zostawić wszystko, na pół roku wyjechać do Stanów i wrócić.
I jakie pan ma plany zawodowe na przyszłość? Gdzie można pana obejrzeć? W czym zobaczyć?
Normalnie w ciągu roku to w Teatrze Studio w Warszawie, w Pałacu Kultury, do którego zapraszam. Teraz we wrześniu wchodzi do kin film Karbala Krzysztofa Łukaszewicza. Od 11 września w kinach. Do listopada mam przyjemność brać udział w zdjęciach do serialu Belfer. To jest serial dla Kanal Plusa. Główną rolę Belfra gra Maciek Sztur. A w przygotowaniach są dwa filmy. W trakcie montażu film nowy Tomka Wasilewskiego. Reżysera w sypialni płynących wieżowców. Jest to film Zjednoczone Stany Miłości i nowy film Kasi Rosłaniec, czyli reżyserki, która zrobiła poprzednio Baby Blues. I te filmy są w montażu. Jak to z filmami, co z nimi będzie, to nie wiadomo, bo już na to aktor wpływu nie ma. Reżyser może montować filmy.
A propos, no jak pan ocenia to młode pokolenie reżyserów?
Ja widzę taki powiew nowego. To znaczy ja widzę, że to są ludzie, którzy nie zamykają się w tym naszym polskim hermetycznym świadku, tylko w przypadku na przykład Kaśki i Tomka Wasilewskiego to są ludzie światowi, którzy chętnie uczestniczą w warsztatach, jak się pisze scenariusze na całym świecie, jak mają taką możliwość, bo to nie jest duży problem pojechać na takie warsztaty i chyba nawet nie potrzeba dużego swojego wkładu prywatnego. Chętnie oglądają przede wszystkim filmy światowe i ja widzę to w tych scenariuszach, które oni piszą. Mhm. Ja widzę coś takiego, że opowiadamy jednak o nas, ale nie kisimy się w tym takim naszym coś, co w filmach zawsze było, jak polski film, to tak. Polski film, czyli nic nie widać, nic nie słychać i dół generalnie, że wszyscy są po prostu w depresji. A ja widzę, że oni opowiadają, starają się o nas opowiadać, ale jakby z jakiejś nowej perspektywy. To znaczy nie ma tego odgrzewania takiego, tylko starają się znajdować, ucząc się coś nowego, ucząc się na filmach.
Ale to chyba ciągle jest kino niekomercyjne, prawda? Kiedy to komercyjne.
No nie, oczywiście, że nie.
Kino zrozumie, że nam potrzeba właśnie takiego młodego powiewu.
U nas w ogóle filmy, które są filmami nagradzanymi, czy w Wenecji, czy w Cannes, czy w Berlinie,
właściwie nie są
filmami komercyjnymi. Są puszczane tylko przez jakieś kina studyjne, albo przez Gutka w Warszawie. Jeszcze warszawiacy mają tę możliwość zobaczyć to, bo on dosyć tak uczciwie się do tego przykłada, o czym świadczy cały jego festiwal. Ale no w filmach, w kinach tych filmów się nie uraczy. To jest przerażające. Nawet się ich nie uraczy wielokrotnie na wydaniach DVD, czy Blu-ray, czy no, do płytowych. No. I to znowu zmusza do piractwa, czyli do ściągania tych filmów z netu, bo jak ktoś chce zobaczyć, to może tylko to obejrzeć w taki sposób.
Kiedyś się to zmieni? W ogóle to się zmieni?
Ja myślę, że to już się zmienia. Ja myślę, że ten dostęp i to, co robi legalna kultura, czyli dostęp jakby do legalnych źródeł za friko, powoduje, że ludziom nie chce się ściągać, ryzykując te wszystkie trojany, wirusy, bo to jest przecież nagminne w przypadku tych plików do ściągania. Myślę, że to się już zmienia.
I nie ma czegoś takiego jak ogólna pauperyzacja widza.
Pauperyzacja?
Tak, czyli zubożenie w sensie.
Zubożenie?
Takiego,
piękne słowo, pauperyzacja.
Ja tak sobie myślę prywatnie, że przecież wy tam wysoko odpowiedzialni za kształtowanie mojego światopoglądu, czyli to, co wypuszcza kino, sieciówka jakaś, to, co się pojawia na ekranie telewizora, to tworzą ludzie, którzy powinni czuć odpowiedzialność za widza. A to nie jest teraz tak, że te wszystkie z całym szacunkiem, jakkolwiek to brzmi, beznadziejne polskie komedie, te filmy, których no, z szacunku dla grających tam aktorów tytułów się nie da wymieniać, to jest właśnie takie karmienie widza byle czym i w pewnym momencie staje się tak, że on już ten widz tego pragnie, czyli sprzedaje się to, na co
bo nie zna niczego innego. No bo nie właśnie. Zna niczego innego, to jest obniżanie poprzeczki. Dlaczego widzowie telewizji publicznej... Człowiek jest takim stworzeniem, że zawsze ma ochotę żyć czyimś życiem.
Dokładnie.
I podpatrywać kogoś. No niestety tak jesteśmy zbudowani i tak jest skonstruowana nasza psychika, nie? Ktoś jest mocniejszy, ktoś jest słabszy na to, ale zawsze ta ochota w nas drzemie. Dlatego jest taka chęć oglądania seriali. I widzowie telewizji publicznej po prostu oglądają te namiętnie te seriale. Gdyby w telewizji publicznej były puszczane seriale na poziomie seriali HBO czy Canal Plusa, to by oglądali zupełnie inne seriale, też by je oglądali. Niestety nasza telewizja proponuje coś takiego, bo to można zrobić szybko, łatwo, to można szybko napisać, na to nie potrzeba dużo pieniędzy, bo tych pieniędzy oczywiście jak zwykle nie ma i tyle. Dlatego mnie też cieszy to, że serial w ogóle w Polsce odżył, to znaczy serial, pojęcie serialu, bo on odżył, oczywiście złapał drugi powiew na całym świecie, o czym świadczy to, że tacy reżyserzy jak Nolan zaczynają się zajmować reżyserią seriali, że zaczynają grać tacy aktorzy jak Kevin Spacey, Anthony Hopkins.
House of Cards.
Ale no i taka jest chęć oglądania tych seriali i ja ubolewam nad tym po prostu, że poprzeczka jest tak zaniżona w polskiej telewizji i tyle.
A może gdybyście nie przyjmowali propozycji? Mówię teraz ogólnie o
ale tak
aktorach.
Się nie da. Nigdy w teatrze, nigdy w tym środowisku nie było solidarności. Nawet jak był bojkot telewizji w 81, to niektórzy aktorzy pracowali.
Właściwie chyba nie ma nigdzie solidarności.
Nie ma solidarności, bo jest tak, że ktoś może sobie pozwolić. Ja powiem szczerze, jak mówimy o tych komediach i wielokrotnie mi się zdarzało, że zaproszenie na casting, no ale żeby iść na casting, to trzeba coś przeczytać i czytam i po prostu swoim oczom nie wierzę, kto to pisał. To nawet nie jest śmieszne w warstwie papieru. To jak to zrobić, żeby to było śmieszne w warstwie już kinematograficznej, tego namagnesowanego materiału. I zdarza mi się odmawiać, ale przecież ja tego nie oceniam, że są ludzie, którzy nie mają co robić, dostaną propozycje i oni muszą iść to zrobić, bo oni zarobią pieniądze i dzięki temu może jakoś zaczną funkcjonować. No.
Rozumiem.
Po prostu tych filmów jest na tyle mało u nas w Polsce rocznie, że... Ta,
jest
o której
mus.
Mówimy, jest przeważającą niestety.
Jest
więcej tych filmów, no, moim zdaniem, złych niż, aczkolwiek to idzie w dobrą stronę.
Co pan uważa za najlepszego, co zrobił w życiu zawodowym? Chodzi mi o produkcję. Aktor ma w ogóle taką listę rzeczy, z których jest dumny, a z których mniej?
Nie, no na pewno ma. Powiem tak, że wszystko, co zrobiłem, zrobiłem uczciwie. To znaczy tyle... Ile moja wyobraźnia mi pozwalała i siły, to ten maks tam włożyłem. Nawet jak to był czasami dosyć siermiężny materiał, kwadratowo napisany, to i tak starałem się z tego coś zrobić fajnego. Oczywiście, jak coś już dostajemy w warstwie tego scenariusza, w warstwie tego papieru, tak interesującego, że już w warstwie czytania nas to interesuje, magnesuje do tego stopnia, że taki scenariusz na przykład łykamy w ciągu godziny, to wiadomo, że praca nad tym będzie zupełnie inna, bo już mi się zaczynają otwierać klapki, już zaczynają mi się kanały jakieś uruchamiać, niż nad materiałem, którym, no wiem, że coś tam drzemie, trochę nie moja bajka, no ale, i tu mówię szczerze, trzeba to wziąć, bo muszę zarobić jakieś pieniądze. bo na przykład zbliża się jakiś okres, bo wiem, że nie będę miał spektakli w teatrze, albo musiałem odejść z teatru, bo się nie układała współpraca z dyrektorem, bo i takie sytuacje przeżywałem. Więc te wybory są powodowane czasami różnymi rzeczami, ale na przykład no bardzo lubię wspomniany film Małgorzki Szumowskiej W imię, bardzo lubię Wymyk z Grega Glińskiego, bardzo lubię Krew z krwi, bardzo lubię Głęboką wodę. Tu nie mam takiego podziału. To są seriale, czy to są ten, jeżeli coś zdaje się zrobić w serialu wartościowego, tak jak na przykład w tej Krew z krwi, czy w Głębokiej wodzie, to jest to, oczywiście to jest mniejsze zadanie, ale ja to porównywuję jako doświadczenie do jakichś dużych grup.
No właśnie, filmowych. Te dwa tytuły, Krew z krwi i Głęboka woda, to jest przykład, że telewizja jednak kusi się na coś więcej, prawda, i ambitnego, bo to telewizja publiczna.
Tylko, że Krew woda. Z krwi to jest Kanal Plus, mhm. a Głęboka woda jest to telewizja publiczna na szczęście. Mhm. No i myślę, że to jest chyba do tej pory jakoś jedyny serial, który tak pochylił się nad jakąś taką publicystyką, nie też znaczy nad człowiekiem przede wszystkim. Gdzieś głębiej próbuję zajrzeć w tego człowieka. Mhm. Łukasz Simlat, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.